Pomimo tragicznej sytuacji finansowej województwa mazowieckiego i zapowiedzi zaprzestania wypłaty janosikowego, znalazło się pieniądze na operę o transseksualistce, napisał jeden z portali.
Warszawska Opera Kameralna jest jednostką organizacyjną samorządu mazowieckiego, który ubolewa nad brakiem środków, m.in. na edukację, inwestycje, komunikację czy chociażby służbę zdrowia.
Tymczasem pieniądze podatników trafią na sfinansowanie zamówionej opery sławiącej transseksualistkę. Jak pisze nieoficjalnie portal, mówi się, że o Annie Grodzkiej. Libretto do dzieła pisze dziennikarz Gazety Wyborczej.
Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej Jerzy Lach w wywiadzie dla tejże gazety zapowiada premierę kontrowersyjnej opery na przyszły rok.
To kompromitacja władz Mazowsza wywodzących się z PO-PSL, a także Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury, które współdziała i finansuje Warszawską Operę Kameralną. Na razie nie wiadomo, jakiej kwoty dotyczy zamówienie na operę.
Władze województwa z PO-PSL z marszałkiem Adamem Struzikiem z PSL chętnie utożsamiają się z tradycyjnymi wartościami i normami, co w tym przypadku zaburza ten wizerunek.
Kontrowersji dodaje fakt, że wydawane są pieniądze podatników na propagandę homoseksualistów w czasie kilkumiliardowego zadłużenia województwa.
To marnotrawstwo środków na antykulturę, akcentuje Maciej Wąsik, radny PiS w Warszawie.
Pojawiły się pieniądze na coś tak niezwykle kontrowersyjnego, a w zasadzie z mojego punktu widzenia to nie jest kontrowersyjne, to jest po prostu marnotrawstwo środków na coś, co jest pseudokulturą, jakaś opera nowoczesna o transseksualizmie. To jest zupełnie sztuka, która odbiega od problemów, które są naprawdę. Znaczy, jestem zbulwersowany tą sytuacją. Dowiedzieliśmy się o tym dzisiaj i myślę, że radni Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku będą niezwykle mocno zajmować się tą sprawą i prześwietlać te wydatki. A w sejmiku brakuje pieniędzy na wszystko. Brakuje pieniędzy na zapłatę janosikowego. No tak naprawdę sejmikowi mazowieckiemu grozi bankructwo. Wydawanie środków na taki cel jest ogromną niegospodarnością.
Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzy dziś poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka.
Projekt został złożony przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości na wniosek Związku Sybiraków. Ta data jest szczególna. Dokładnie 17 września 1939 roku doszło do agresji Związku Sowieckiego na II Rzeczpospolitą. Doprowadziło to wówczas do masowych deportacji.
W głąb Rosji zesłani zostali konfederaci barscy, uczestnicy powstań kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego.
Stanisław Sikorski, sekretarz generalny Związku Sybiraków, podkreśla, że już od 23 lat 17 września obchodzony jest jako Dzień Sybiraka.
Od 23 lat Sybiracy, a 23 lata temu było ich jeszcze ponad 100 tysięcy, obchodzą 17 września jako Dzień Sybiraka. Dlaczego? Dlatego, że w 1939 roku, dokładnie 17 września, nastąpił znany najazd Związku Sowieckiego na Rzeczpospolitą II. I od tego dnia ci, którzy byli na wschód od Bugu, znaleźli się pod represją, od tego dnia pod represją. I później zsyłki masowe, które rozpoczęły się 10 lutego, to było następstwo 17 września 1939 roku.
Przedstawiciele rządu nie są przychylni propozycji, by oficjalnie Dzień Agresji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę był także Dniem Sybiraka. Poseł Rafał Grupiński z PO proponował, by obchody ustalić na 10 lutego, czyli czas pierwszych zsyłek.
Stanisław Sikorski ze Związku Sybiraków dodaje, że gdyby Dzień Pamięci ustalać po datach deportacji, doszłoby do zamieszania. Dlatego związek, który w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia, domaga się dotychczasowej daty 17 września jako Dzień ku czci Sybiraków.
Gdyby ktoś chciał ustalać według dni deportacji, a więc 10 lutego, tam kwiecień, jeden czerwiec, później następny kwiecień, no to mogły być wśród Sybiraków zrozumiałe. A dlaczego 10 lutego, a nie na przykład tam kwiecień, później następny czerwiec, albo następny czerwiec jeszcze w 1941 roku?
Platforma Obywatelska chce zmienić ordynację wyborczą tak, by uniemożliwić Prawu i Sprawiedliwości objęcie władzy, podaje w sieci.
Według informacji tygodnika zmiana ma być reakcją na sondaże, w których Prawo i Sprawiedliwość zbliża się do 40%.
Platforma chciałaby więc zamienić promujący wielkie partie sposób przyznawania mandatów na korzystniejszą dla średnich i małych ugrupowań metodę.
Taki scenariusz jest całkiem prawdopodobny, patrząc na dotychczasowe posunięcie Platformy Obywatelskiej, akcentuje profesor Zdzisław Krasnodębski, socjolog.
Sądząc po takich pociągnięciach, metodach tej władzy, no w rodzaju, zwykle, tak jak na przykład teraz zachowanie się w przypadku referendum, czy uderzenie w związki zawodowe, czy nie wiem, zmniejszanie dotacji na partię, no które uderza jak zwykle w partię opozycyjną, największą, to można się tego spodziewać. Myślę, że Donald Tusk, jego ekipa już nieraz pokazała, że ma reguły i prawo. A nic, jeżeli tylko może je zmienić i podporządkować swojemu interesowi.
Socjolog dodał, że gdyby udało się wcielić w życie ordynację wyborczą faworyzującą średnie i małe ugrupowania, nie powstałby stabilny rząd.
Wtedy musiałaby być powstać koalicję. Prawdopodobnie oczywiście to liczy wtedy, że utworzyłby koalicję z pozostałymi ugrupowaniami w rodzaju SLD, bo być może się boi, że nawet tutaj ta koalicja byłaby za mała z jakąś partią, która się może wyłonić z tego nieszczęsnego ruchu Palikota i jeszcze jakiś, prawda? No ale oczywiście będą wtedy to rządy, no, które po pierwsze będą oczywiście zachowawcze. My przeżywamy w tej chwili końcówkę rządów Platformy. Wiemy, co to oznacza. No i będzie jakiś targ interesów. Natomiast no udaremniałoby to rzeczywiście powstanie silnego rządu, który mógłby przeprowadzić konieczną sanację państwa.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.